Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Den of Thieves, Jamesa B. Czwarta to reportaż śledczy i literatura faktu o wielkiej aferze insider tradingu, która w latach 80. podważyła zaufanie do Wall Street. Opublikowana w 1992 roku, książka rekonstruuje powiązania między czterema centralnymi postaciami skandalu: Michaelem Milkenem, Iwanem Boeskim, Martinem Sieglem i Denisem Lewinem, a także działania prokuratorów i śledczych, którzy próbowali rozbić ich sieć. Stewart nie ogranicza się do opisu pojedynczych przestępstw. Pokazuje środowisko przejęć firm, obligacji wysokiego ryzyka i agresywnego finansowania długiem, w którym poufna informacja stała się towarem o ogromnej wartości. Autor opiera narrację na dokumentach, zapisach transakcji, rozmowach oraz materiałach z tajnego postępowania przed Wielką Ławą Przysięgłych. Dzięki temu złożone operacje finansowe nabierają konkretnego znaczenia prawnego i etycznego. Celem książki jest wyjaśnienie, jak ambicja, konkurencja i słaby nadzór mogły stworzyć systemową kulturę nadużyć oraz dlaczego wykrycie takich działań wymagało długiego, żmudnego dochodzenia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, insider trading jako handel przewagą informacyjną. Najważniejszym mechanizmem opisanym w książce jest wykorzystywanie istotnych, niepublicznych informacji do zawierania transakcji giełdowych. Stewart pokazuje, że w realiach fuzji i przejęć nawet sam fakt, iż dana spółka ma stać się celem oferty przejęcia, może gwałtownie podnieść cenę jej akcji. Osoba, która kupuje papiery przed publicznym ogłoszeniem wiadomości, uzyskuje przewagę niedostępną dla pozostałych inwestorów. Problem nie polega więc na zwykłej dobrej analizie rynku, lecz na naruszeniu zasady równego dostępu do informacji istotnych dla wyceny. Książka przedstawia ten proceder jako sieć wzajemnych zależności, a nie serię odizolowanych decyzji. Informacje krążyły między osobami pracującymi przy transakcjach, bankierami inwestycyjnymi, arbitrażystami i innymi uczestnikami rynku. Zysk z jednej trafnej transakcji wzmacniał zaufanie między wspólnikami i tworzył zachętę do następnych naruszeń. Stewart wyjaśnia przy tym, dlaczego śledztwo było trudne. Wzrost kursu akcji przed przejęciem może mieć legalne przyczyny, a inwestorzy mogą twierdzić, że działali na podstawie plotek albo własnej oceny. Dopiero zestawienie kontaktów, czasu transakcji i dowodów współpracy pozwalało wykazać przestępczy charakter działań. To czyni książkę analizą zarówno finansowej asymetrii informacji, jak i sposobów jej ukrywania. Po drugie, obligacje śmieciowe i lewarowane przejęcia jako tło epoki. Stewart umieszcza aferę w szerszym świecie finansów lat 80., gdy rynek obligacji wysokodochodowych, potocznie nazywanych śmieciowymi, oraz lewarowane wykupy umożliwiały przeprowadzanie ogromnych przejęć. Takie obligacje oferowały wyższe oprocentowanie, ponieważ wiązały się z większym ryzykiem niewypłacalności emitenta. Dla inwestorów i organizatorów transakcji były narzędziem finansowania przedsięwzięć, których nie dałoby się sfinansować wyłącznie tradycyjnym kredytem lub kapitałem własnym. Książka nie traktuje jednak instrumentów wysokiego ryzyka jako przestępczych samych w sobie. Jej istotne rozróżnienie polega na oddzieleniu innowacji finansowej od nielegalnego wykorzystania informacji. Rozwój finansowania długiem zwiększył tempo walki o spółki i podniósł wartość wczesnej wiedzy o planowanych ofertach. Drakop Trzęsztyń próbuje w takim otoczeniu. Poufne dane o potencjalnym przejęciu mogły przynieść ogromne korzyści osobom handlującym akcjami lub organizującym finansowanie. Stewart pokazuje również koszt tej dynamiki. Wysokie prowizje, presja na szybkie zawieranie umów i reputacja budowana na spektakularnych wynikach mogły osłabiać ostrożność. Czytelnik otrzymuje więc ważną lekcję analityczną. Złożoność finansów nie zwalnia z oceny interesów, ryzyka i źródeł informacji. Przeciwnie, im bardziej skomplikowana struktura transakcji, tym większe znaczenie mają przejrzyste procedury oraz niezależny nadzór. Po trzecie, szczere kariery i powstawanie przestępczej sieci, jedną z cech wyróżniających Den of Thieves, jest skoncentrowanie narracji na Michaelu Milkenie, Iwanie Boeskim, Martini Siegelu i Denisi Lewini. Stewart nie przedstawia ich wyłącznie jako symboli chciwości. Analizuje rol, które pełnili w różnych segmentach rynku oraz sposób, w jaki te role mogły się uzupełniać. Taka konstrukcja pozwala zobaczyć, że wielka afera nie wymaga jednego wszechmocnego sprawcy. Może powstać z połączenia dostępu do informacji, kapitału, relacji zawodowych i gotowości do przekraczania granic. Szczególnie ważne jest pokazanie stopniowości tego procesu. Nadużycia nie muszą zaczynać się od planu stworzenia wielkiej organizacji przestępczej. Mogą rozwijać się przez racjonalizację, wzajemne przysługi i rosnące przekonanie, że reguły rynku nie dotyczą osób o wysokiej pozycji. Gdy kolejne transakcje przynoszą zyski i nie spotykają się z natychmiastową reakcją, ryzyko prawne może wydawać się abstrakcyjne. To ujęcie ma także wymiar organizacyjny.
Stuart wskazuje, że formalne stanowiska i prestiż instytucji nie są gwarancją uczciwego działania.
Kluczowe są rzeczywiste zachęty, kontrola konfliktów interesów oraz kultura, w której pracownicy mogą kwestionować podejrzane zachowania.
Książka jest dlatego użyteczna nie tylko jako opis konkretnych osób, lecz także jako studium tego, jak relacje zawodowe mogą przekształcić się w kanały korupcji. Po czwarte,
dochodzenie, współpraca świadka i granice potężnej obrony. Druga połowa opowieści dotyczy tego. Jak organy ścigania zdołały prowadzić sprawę przeciwko ludziom dysponującym pieniędzmi, wpływami i kosztowną obsługą prawną?
Stuart podkreśla znaczenie cierpliwej pracy dochodzeniowej. W sprawach dotyczących rynku kapitałowego rzadko istnieje jeden prosty dowód. Śledczy muszą odtwarzać sekwencje transakcji, ustalać źródła informacji, porównywać zeznania i sprawdzać.
Czy kontakty między podejrzanymi odpowiadają momentom podejmowania decyzji inwestycyjnych? Istotną rolę odgrywa także współpraca uczestników procederu z prokuraturą. Taki świadek może dostarczyć informacji niedostępnych w dokumentach, lecz jego relacja wymaga weryfikacji, ponieważ może liczyć na łagodniejsze potraktowanie.
Stuart przedstawia tę sytuację jako praktyczny dylemat wymiaru sprawiedliwości.
Państwo potrzebuje świadectwa osoby ze środka, aby dotrzeć do bardziej wpływowych uczestników, ale nie może bezkrytycznie przyjmować jej wersji wydarzeń.
Książka pokazuje ponadto, że sprawiedliwość w złożonych sprawach gospodarczych zależy od instytucjonalnej wytrwałości, a nie od widowiskowego pojedynku.
Obrona może wykorzystywać techniczną naturę prawa i ogrom materiału dowodowego, jednak dobrze udokumentowane śledztwo może przełamać przewagę wynikającą z bogactwa.
To ważna korekta przekonania, że przestępstwa finansowe są zbyt złożone, by można było je skutecznie ścigać. Na koniec.
Etyka rynku i społeczna cena kultury nieograniczonej ambicji, Den of Thieves, stawia pytanie o to, co dzieje się z rynkiem. Kiedy sukces finansowy staje się jedyną uznawaną miarą wartości. Stuart nie sugeruje, że dążenie do zysku lub podejmowanie ryzyka jest samo w sobie naganne. Jego argument jest bardziej precyzyjny.
Rynek kapitałowy działa tylko wtedy, gdy uczestnicy mają zaufanie do reguł obrotu i wierzą, że ceny nie są systematycznie wypaczane przez uprzywilejowany dostęp do tajnych danych.
Insider trading szkodzi więc szerzej niż pojedynczym stronom transakcji. Inwestorzy, którzy podejrzewają, że rynek jest ustawiony, mogą ograniczyć udział albo zażądać wyższej rekompensaty za ryzyko. W rezultacie rośnie koszt kapitału i słabnie zaufanie do instytucji finansowych.
Ta konsekwencja wyjaśnia, dlaczego sprawa opisana przez Stuarta miała znaczenie publiczne, a nie tylko sensacyjny wymiar. Autor analizuje również język usprawiedliwień. W środowisku silnej rywalizacji łatwo przedstawić naruszenie zasad jako element gry, powszechną praktykę lub konieczny warunek utrzymania pozycji.
Książka pokazuje, że takie argumenty zacierają różnicę między energiczną konkurencją a oszustwem. Jej trwała wartość polega na przypomnieniu, że regulacje, audyt i odpowiedzialność osobista nie są przeszkodą dla zdrowego rynku. Są warunkami jego wiarygodności.
Podsumowując, Den of Thieves warto polecić czytelnikom zainteresowanym historią Wall Street, prawem gospodarczym, przestępczością finansową i mechanizmami fuzji oraz przejęć.
Skorzystają z niej także osoby pracujące w finansach, compliance, audycie i zawodach prawniczych, ponieważ wyjaśnia, dlaczego analiza nietypowych transakcji, konfliktów, interesów i obiegu informacji ma praktyczne znaczenie. Nie jest to jednak książka wyłącznie dla specjalistów.
Stuart prowadzi skomplikowany materiał tak, by czytelnik rozumiał stawkę działań, nawet jeśli nie zna wcześniej technik finansowania przejęć.
Jej największą zaletą jest połączenie trzech perspektyw. to jednocześnie portret epoki wielkich przejęć, rekonstrukcja konkretnej siatki insider tradingowej oraz opis pracy śledczych i prokuratorów.
Wiele książek o finansach skupia się na instrumentach, a wiele książek o aferach na samych skandalicznych postaciach. Stewart łączy oba poziomy.
Wyjaśnia techniczne tło tylko w takim zakresie, w jakim jest potrzebne do zrozumienia ludzkich decyzji, motywów i konsekwencji prawnych.
Na tle podobnych reportaży Den of Thieves wyróżnia się rozmiarem dokumentacji oraz strukturą bliską kryminałowi, bez rezygnacji z analitycznej precyzji.
Gęstość szczegółów może wymagać skupienia, lecz jest też źródłem wiarygodności książki. To trwałe studium tego, jak innowacja finansowa, prestiż i słaby nadzór mogą stworzyć warunki dla systemowych nadużyć oraz jak państwo próbuje odzyskać kontrolę nad rynkiem.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, James B. Stewart, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.